Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl.
Tadeusz Borowski. Pożegnanie z Marią. Czyta Robert Koszucki. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika, Rafał Poławski. Śmierć powstańca. Obok rowu za wąskim pasem łąki leżało pole zasadzone burakami. Wychyliwszy się za brunatny nasyp świeżo wyrzuconej lepkiej gliny, widziało się prawie że dosięgalne, zielone, mięsiste liście, a pod nimi białe, o różowych żyłkach końskie buraki rozparte w mokrej ziemi. Pole ciągnęło się zboczem pod górę i urywało się pod ścianą czarnego lasu, rozmazanego w rzadkiej mgle. Na skraju lasu stał post. Sterczała z niego jak kopia, śmieszna tyczka długiego, podobno duńskiego karabinu. O kilkadziesiąt metrów na lewo, pod rachitycznymi śliwami, rozsiadł się drugi post i, owinąwszy się szczelnie w lotniczy szary płaszcz, patrzył spod nasuniętej na uszy i czoło furażerki w dolinę, jak na dno wanny. Dalej na zboczu, tam gdzie las schodził w dół kępami młodych wierzb między niespodziewanie żywotną rzeczką a szosą, przecinającą w poprzek dolinę, jeździły olbrzymie traktory, równając pługami ziemię rwaną przez bagry i podwożoną z dołu przez szeregi wagoników pchanych przez ludzi. Było tam niebezpiecznie gwarno i tłoczno. Ludzie pchali lory, nosili podkłady i szyny, rwali płatami murawę na zamaskowanie budynków, pod które grunt dopiero równał traktor. Na dnie wanny kopaliśmy rów. Rów, przewidująco wykończony w dobrych czasach, kiedy świeciło słońce i pełno było pod drzewami dojrzałych, strząśniętych przez wiatr śliwek, zaczął się podczas deszczów obsypywać, a nawet grozić całkowitym zawaleniem się, jako że do wodociągów ściany kazano nam kopać prosto, a nie, jak to się mówi, na sago. Nie przewidziawszy, że Norwegowie, którym polecono w rowach układać rury na wodociąg, wymrą solidarnie co do jednego już po pierwszych 10 kilometrach. Czym prędzej więc zabrano nas do noszenia szyn i wyciągania poplątanych prętów stalowych, leżących jak Bóg zdarzył kupą na dworcu. I zagnano na dno wanny poprawiać rów, który ciągnął się nieprzyzwoicie blisko pola buraczanego. Pomyślałbyś, taki rów, że niby nic nie znaczy. Rzekłem do Romka, byłego dywersanta spod Radomia, od 2 lat odrabiającego w obozach Niemcom to, co im w Polsce napsuł. Pracowaliśmy na spółkę od chwili założenia tego parszywego obozu na skraju małej łączki pod jednym z wirtemberskich wzgórz i doszliśmy w kopaniu rowów do niejakiej wprawy. On dziabał kilofem miękką ziemię na kaszę, a ja wyrzucałem ją końcem łopaty na grzbiet nasypu. Kiedy on się kiwał, przyczepiony leniwie do kilofa, opierałem się o wilgotną, popękaną ścianę rowu lub siadałem na umiejętnie podłożonej łopacie. Kiedy ja się kiwałem, on przejmował moją funkcję podbierania rowu. Z daleka wyglądało to tak, jakby w rowie był jeden człowiek, który pracuje wolno, ale za to gorliwie i bez odpoczynku. Abo co, że rów? Podtrzymał rozmowę Romek, kiwnąwszy się bez zapału na kilofie. Umiejętność prowadzenia rozmowy i przewlekania jej przez cały dzień była prawie tak samo ważna jak jedzenie. Osypał się i tyle. Jak go poprawimy, to pójdziemy dalej. Mówił, przedzielając rytmicznie słowa klapnięciami kilofa. Aby nie do noszenia szyn albo podkładów, jak ci tam od powstania. Przy łopacie i kilofie ujdzie jeszcze wytrzymać. Ale jak chcesz coś powiedzieć, to mów od razu, a nie tak na okrąg.
Popatrzył po horyzoncie. Miał niebieskie, jakby wypłowiałe oczy i dobroduszną, bardzo przychudzoną twarz o silnie zarysowanych kościach policzkowych.
Nawet słońca nie widać, zauważył zmartwiony. Jak myślisz, będzie deszcz?
Skulił się pod ścianą we wnęce, po przezornie oddziabanej glinie. Było tam sucho i jakby cieplej. Nad rowem szedł porywisty jesienny wiatr i pędził górą niespokojne, nabrzmiałe deszczem obłoki, ale w dole było zacisznie.
Frajer, deszcz, odparłem lekkomyślnie. Albo to pierwszyzna dla nas, a popatrz, rów. Jakieśmy zaczęli go kopać, to było nas starych równo 1000 ludzi. Chłop w chłopa, wysiedzianych po niebyle jakich obozach. Co to, niejedno już widzieli.
Machnąłem w milczeniu parę razy pustą łopatą i przytrzymałem osypujące się z nasypu grudy.
Wykopaliśmy rów. Trochę słońce poświeciło, trochę deszcz popadał, trochę się rów osypał i została nas połowa.
A z tych tam, wskazałem głową za zakręt rowu, gdzie pracowała reszta naszej grupy. Ci tam od powstania.
To nie wiem, czy i połowa żyje.
Mówili, że truponosy dostali wczoraj po 2 bochenki chleba, bo wywieźli 50 trupów w skrzyni. A jeden Żyd to się utopił w błocie na środku obozu.
Dlategośmy wczoraj tak długo na apelu stali. U nas zupa była już zimna na bloku.
Były dywersant podniósł się z wnęki i pochwycił za kilow.
Nie dwa bochenki. Tylko każdy trupiarz dostał po 0,5 bochenka i trochę margaryny w nagrodę. A wiesz, tych tam, jak ty mówisz, powstańców, to nie szkoda mi wcale. Ja im nie kazałem tutaj przyjeżdżać. Sami chcieli. Ochotnicy. Pod koniec wojny dobrowolnie lager przyjechali budować. Kraj uprzemysłowić, dodał zgryźliwie i zakończył przekleństwem. Pewnie już cały rów uprzątnęli, bo coś nie słychać, żeby się kłócili o politykę. Musieli dalej odejść. Starają się od rana jak głupi. Myślą, że majster Batrz da któremu skórek od chleba.
A jakże?
Da. Nie bój się. Nasz Chorwat dobrze popatrzy, porachuje, a dopiero da ci, jakby to była kiełbasa. Ma on swój system. Umie podbechtać do pracy. Niby nie bije, a skórkami mami. Umie dać szpilę. A ty, głupi, pracuj. Kto chce zdechnąć, niech czeka na skórki. Ja tam wolę mniej jeść, a nic nie robić. Narobi się taki jeden z drugim za cały bochenek, a zje kawałek skórki, potwierdziłem skwapliwie. Chyba pójdę po buraki. Zjadłoby się trochę, no nie? Akurat dobrze, bo majster na wieś poszedł. A pewnie, że dygaj. Twoja kolej teraz. Ja wczoraj przyniosłem i przedwczoraj. Ale uważaj na kapę, kręci się tam przy bagrze, ostrzegł Romek. Przynieś Z2, może się coś skombinuje. Głupich nie brak, tylko nie daj komu.
Gdzieżby tam? Stary na pewno przyjdzie. On chleba przecie woli nie dojeść, a zieleniny nawpychać się musi, byle dużo.
Czego on nie je? I mlecz, i dziki czosnek, i pietruszkę z łąki. Ja ci mówię, że on wykituje.
Wetknąłem uważnie łopatę w ziemię, żeby padając nie ubabrała się w błocie i chyłkiem polazłem wzdłuż rowu między kałużami z ostatniego deszczu. Rzecz polegała na tym, że trzeba było rwać buraki nie z pola leżącego pod nosem, lecz z drugiego, bliżej traktorów. Wrzasku pchających naładowane ziemią wagony ludzi, nerwowo jak ryba na haczyku kapy, no i posta, któremu z nudów nadarza się czasem kogoś postrzelić. Za rwanie buraków groziły niedwuznaczne sankcje. Cóż, bo winni są spokojni wieśniacy z Wirtembergi, że zjechała na ich ziemię niespodzianie banda więźniów i rozłożyła się małymi lagerkami od Stuttgartu aż do Balingen, żeby z kamienia robić olej. Już i tak wycierpieli dosyć. Poryto im paskudnie łąki. Zajęto pastwiska pod urządzenia polowych fabryk, a żołnierze i majstrowie z armii pracy Totta grasują z upodobaniem po ogrodach i sadach, a jeszcze więcej po narzeczonych nieobecnych autochtonów, przebywających zurzeit na froncie. Za zakrętem rowu, w pewnym oddaleniu od nas, pracowała grupa starych panów z Powstania Warszawskiego. Ubrana jednolicie, aczkolwiek z pewnymi indywidualnymi odchyleniami, w pasiaki. Jeden wpuścił marynarkę w spodnie. Innemu wystawała spod marynarki torba cementowa. Świetna ochrona od deszczu i wiatru. Inny jeszcze posłużył się papą, którą nałożył na siebie, wyciąwszy otwory na głowę i ręce. Panowie, przepuśćcie mnie. Szczęść wam Boże w pracy, rzekłem układnie. A wy, powstaniec? Moglibyście zdjąć tę papę z siebie? Nie widzieliście wczoraj, jak SS-man Żyda zatłukł za słomę, co ją znalazł u niego? A czy ja jestem Żyd? Żydów to tam mogą tłuc, a nie Haryjczyków. Zresztą martw się pan o siebie. Ja też jakbym miał 3 koszule, to byłbym taki mądry i chodził bez papy. Panie, pan idzie po buraki? Zapytał mnie ten od utytłanych, niegdyś eleganckich trzewików. No? A jak po buraki, to co? Przyniósłby pan jednego dla nas. Burak szkodzi na żołądek, proszę pana. Dostanie pan durszwalu i wykituje pan w trymiga. Nie lepiej to przeżyć? Kiedy się, proszę pana, jeść chce. A jak człowiek głodny, to mu się nie bardzo chce żyć, rzekł rozsądnie stary. Przyjrzałem się dokładnie staremu muzułmanowi. Marynarkę przepasał grubym, sztukowanym sznurem i wypchał się grubo słomą, która wystawała spod kusego kołnierza, postawionego sztorcem, jakby ten kawałek nasiąkłego wilgocią płótna z pokrzywy mógł go ogrzać. Nie wpadło mu natomiast na myśl wpuścić spodnie w owe eleganckie niegdyś trzewiki, jeszcze warszawskie. Były one grubo oblepione błotem dawnym, zeschniętym i gęstą mazią nowo nabytej gliny. Ej, stary, stary, rzekłem z pogardą. Szanować się nie umiecie. Trzeba się trochę ruszyć koło siebie, trochę się ochędożyć. Przecie obóz to nie pensjonat, gdzie wam wszystko podadzą. To nie u mamy w domu. Jak się otrzecie z błota i poruszacie się niemnożko, to wam od razu więcej zdrowia przybędzie, niż gdybyście pajtkę chleba zjedli. A jak będziecie tylko buraki jeść i jeszcze co dzień papierosa kupować za pół miski zupy, to myślicie, że co? Że wytrzymacie? Wwalą w skrzynię i wywiozą i tyle będzie z was. Już i tak wyglądacie jak 1,5 nieszczęścia. Jakbyś pan zjadł tylko litr zupki na wodzie i pajtkę chleba, to byś też tak wyglądał jak my. Przerwał potok mej wymowy ten w nakryciu z papy. Albo ja więcej jem od was, czy co? Oburzyłem się szczerze. Tylko nie jestem wzwyczajony do frykasów jak wy z Warszawy. i szanować się umiem.
A kto wczoraj mynaszkę zupy z naszego bloku wyniósł, jak nie ty? Może powiesz, nieprawda?
Sprzedałem wczoraj miotłę blokowemu z waszego bloku i za to dał mi miskę zupy. Pracowaliśmy wszyscy koło wikliny. Czy ja wam broniłem robić miotły? Byście sobie wygodnie w południe leżeli, jak ja witki plotłem.
Ja też jestem taki mądry.
Albo ode mnie blokowy weźmie? Woli dać zupy za darmo któremuś z was z Oświęcimia.
Jak posiedzisz parę latek jak my wszyscy, to i tobie wszędzie dadzą drugą miskę zupy.
Odpowiadam rozdrażniony i biegnę do buraków, klnąc siebie za niepotrzebną zwłokę. Jakieś 100 metrów dalej rów skręcał ku czarnemu kwadratowi ziemi, tarmoszonej przez traktory i bagry. Tuż przed zakrętem nasyp nad rowem był usunięty, a w ścianie rowu wykopano dwie płytkie dziury, w których stopa znajdowała oparcie jak ulał. Wsadziwszy nogę w zagłębienie i chwyciwszy się palcami krawędzi rowu, wydźwignąłem się z wysiłkiem ponad rów i, nie zważając, że cała marynarka obłazi mi błotem, popełzłem ostrożnie między buraki. Tutaj, zakryty po trosze buraczanymi liśćmi, poczułem się trochę raźniej. Na oko wybrałem najgrubszą bulwę. Bez pośpiechu poobrywałem liście i wyważyłem ją z ziemi. Oglądałem się za rzepą, ale oprócz pękatych, biało-różowych, buraczanych łbów nic innego nie umiałem dostrzec. Zdobyłem tedy jeszcze jeden burak. Wsadziłem oba pod marynarkę i, trzymając w ręku parę liści jako osłonę przed wzrokiem kapy albo posta, począłem wycofywać się do rowu. Wreszcie wsunąłem się między spękane, wilgotne ściany i odetchnąłem z ulgą. Oczyściłem marynarkę i spodnie wyjętą z kieszeni drewnianą łopatką. Oskrobałem bardzo starannie ręce i buty i, przytrzymując buraki pod połami marynarki, szybko podyrdałem do swoich. Byłem trochę podniecony i oddychałem jak zgoniony pies.
Panie, daj pan jednego, daj pan kawałek.
Namawiali mnie powstańcy, kiedy przechodziłem koło nich.
Ludzie, zostawcie mnie w spokoju!
Zawołałem prawie, że z rozpaczą, przyciskając do brzucha obrzydliwie wilgotne, buraczane łby.
A idźcie sobie urwać! Tam rosną buraki dla wszystkich! Co to ja, jeden jestem?
Kiedy panu łatwiej, bo pan jest młody,
rzekł ten od nakrycia z papy.
To zdychajcie, jak jesteście starzy i boicie się. Jakbym ja się bał, to by już dawno trawa po mnie rosła. To się udław, ty sukinsynu,
krzyknął za mną nieprzyjaźnie pan w nakryciu z papy. Przecisnąłem się do byłego dywersanta. Romek kucnął sobie w rowie, trzymając się rękojeści kilofa.
I tak nikt nie patrzy, to po co się starać?
Powiedział bardzo rozumnie. Wyciągnąłem buraki spod marynarki. Dywersant dziabnął kilofem w dno rowu, wykopał mały dołek, wyjął z zakamarków odzienia rzecz nieocenioną. Scyzoryk. I obrał starannie buraki, wrzucając łupiny do dołka. Rozumiesz? Raz poszliśmy robić jednego sołtysa niedaleko od Radomia. Mówił, wycinając z buraków żelaste, nie nadające się na wybredniejsze podniebienie części.
Jerzyny czy Dzierżyny, jakoś tak się ta wioska nazywała. Obstawiliśmy chałupę na Ola Boga. I wilk, we wszystkich opowiadaniach Romka wilk grał pierwsze skrzypce. Wlazł przez okno do chałupy. Czekamy, aż się załatwi. Ale on nic. Tylko mnie woła. Włażę, rozumiesz? I ja rozglądam się, bo trochę ciemno. Leży sołtys z babą w łóżku i nie chce wyjść. Chodź na przesłuchanie, mówi wilk. Ja go nie puszczę. Przesłuchaj ta go w łóżku, powiada baba. A sołtys milczy ze strachu. Wal, mówię, w poduszkę, trudno. Czego się nie robi dla ojczyzny?
Wywaliliśmy na spółkę w chłopa, aż pierze pod sufit poleciało.
Myślisz, baba w krzyk za nim? Akurat.
Takie owakie, powiada, partyzanty jedne, poduszkę i pierzynę mi do cnajno zmarnowali.
Bójda wszystko, zawyrokowałem, zaklepując łopatą dołek z obierkami. Ale co ma sołtys do buraków?
A ma, i to bardzo dużo.
Dwersant podał mi pokrojony na części burak, który natychmiast schowałem do kieszeni.
Bo w spiżarni u starego tośmy taki...
Zatoczył ręką nieprawdopodobne koło.
Wieniec kiełbasy zafasowali.
A jakiej kiełbasy, proszę pana? Bo ja się trochę na wędlinach znam. Rzekł niespodziewanie stary w zabłoconych niegdyś eleganckich trzewikach. Podszedł do nas po cichu i oparłszy się na łopacie, z nabożeństwem wysłuchiwał historyjki dywersanta, z nie mniejszym nabożeństwem śledząc krajanie buraków.
Jakiej kiełbasy? Wiadomo, że nie serdelowej.
Zwykłej wiejskiej kiełbasy z czosnkiem, odrzekł opryskliwie Romek. Na pewno lepsza od tych buraków. To sobie możecie wyobrazić.
Podał mi plasterek buraka i odkroił sobie drugi. Miały nudną, piekącą słodycz sacharyny i rozchodziło się od nich nieprzyjemne zimno po ciele. Dlatego jadło się je ostrożnie i małymi dawkami.
Panie, daj pan kawałek. No nie bądź pan taki.
Człowiek w trzewikach ze starczym uporem tkwił wciąż nad nami.
Trzeba było urwać sobie, rzekł Romek. Chcielibyście tylko, żeby ktoś za was tyłkę nadstawiał jak w Warszawie, prawda? Sami to się boicie. Jakże ja mogłem walczyć w Warszawie, jak mnie zaraz Niemcy wywieźli?
Idźcie, idźcie, stary, do roboty i starajcie się dalej, to wam majster Batrz może skórek od chleba da.
Rzekłem drwiąco, a kiedy nie odchodził, nie mogąc oderwać oczu od chrupanych przez nas nonszalancko plasterków, dodałem zniecierpliwiony. Słuchajcie no, stary, buraki szkodzą na żołądek. Za dużo w nich wody, a wy zjadacie całe główki. Nogi was nie bolą?
Gdzie tam, żeby bolały, tylko mi trochę opuchły,
rzekł z ożywieniem stary, podciągając do góry zabłocone nogawki pasiaka. Z utytłanych w błocie niegdyś eleganckich trzewików, z fantastycznie poskręcanych szmat i ścierek wyłaziły obrzmiałe, chorobliwie białe, prawie sine łydki. Pochyliłem się i nacisnąłem palcem skórę. Dywersant gmerał obojętnie kilofem w ziemi. Nie imponowały mu byle jakie opuchnięte nogi.
Widzicie, stary, palec wlazł w ciało jak w wymieszane ciasto. A wiecie dlaczego? Woda. Nic tylko woda. Jak dojdzie od nóg do serca, to wtedy kaput. Nie można nic pić, nawet kawy. I zieleniny ma się rozumieć także nie jeść. A wy buraków chcecie.
Stary krytycznie spojrzał na łydkę, a potem podniósł na mnie oczy bez wyrazu.
Dam wam kawałek chleba, ale za całego buraka.
Powiedział bezdźwięcznie i wyciągnął z kieszeni omotany w brudną szmatę chleb. Tak z pół pajtki rannej, jak błyskawicznie i fachowo oceniłem. Dywersant oparł się na kilofie, a drugą ręką chwycił się pod bok.
Widzicie, stary, zawszeście jednakowi. Co dzień z wami to samo. Trzeba było od razu wyciągnąć chleb, a potem opowiadać dyrdy małki. Że też wy od rana umiecie dotrzymać.
Dodał z mieszaniną pogardy, uznania i zazdrości.
Ano, jak trzeba. Takim burakiem to człowiek przynajmniej kiszki napcha. Dajcie prędzej, bo do roboty trzeba. Gadamy i gadamy, a tam inni za mnie kopią.
Chleba dajecie za paznokieć, a buraka to chcecie za całą rękę, rzekł dla zasady Romek. Ale niech tam już będzie, żebyście nie marudzili.
Chwycił chleb, położył go we wnęce, następnie wyjął z kieszeni kawałki buraka, poskładał je do kupy, aby unaocznić, że kantu nie ma i że rzeczywiście cały, nienadkrojony burak. I wręczył je staremu, który, zebrawszy kawałki buraka w podołek, odszedł w pośpiechu za zakręt rowu, ciągnąc za sobą łopatę. Wtedy Romek sięgnął do wnęki, wyjął chleb, podzielił go sprawiedliwie na dwie równiutkie części i podał mi jedną. Poczęliśmy obaj żuć, uważnie mieszając chleb ze śliną i połykając bez pośpiechu. Wreszcie Romek wyciągnął z kieszeni dwie przyduszone, zwiędłe śliwki. Z chytrym uśmiechem rzucił mi jedną. Złapałem ją w powietrzu.
Trzeba mieć, uważasz, cierpliwość i umieć donosić żarcie do czasu. Znalazłem śliwki, jak chodziliśmy po narzędzia rano do budy. Żebym to ja tak chleb umiał dotrzymać. Ale ty byś od razu zjadł.
Naturalnie, żebym zjadł,
odpowiadam zgodnie. Znów bez porozumienia wróciliśmy do dawnego systemu pracy. On kiwał się na kilofie, krusząc resztki gród upadłych z nasypu, a ja podbierałem wnękę, w której wydawało się nieco cieplej niż w gołym rowie. Może dlatego, że nad rowem szedł wiatr, a tu było trochę ziemi nad głową, niby dach.
Wiesz, jak w Oświęcimiu dostawałem paczki, to mleko skondensowane od razu wypijałem.
Mówię w rozmarzeniu.
Nigdy nie umiałem podzielić. A tutaj porcje także od razu zjadam. Widziałeś mnie kiedy, żebym miał chleb przy sobie? Raz, dwa zjeść, troszkę kawy popić, ale niedużo i przestać cały dzień przy łopacie. Grunt to nie narobić się. Najlepszy system to nie nosić jedzenia w kieszeni. Co w żołądku, tego ani złodziej nie ukradnie, ani ogień nie spali, ani na podatki nie wezmą. Taki, co dzieli, gmera, mamrze się z jedzeniem, prędko zdechnie. To żydowski system. I warszawski, dodałem, myśląc o odbytej tylko co transakcji. I warszawski, zgodził się były dywersant. Wbił kilof w ziemię i oparł się o ścianę rowu. Rów był wąski, ale nieproporcjonalnie głęboki. Wilgotna ziemia pachniała trupim zapachem gnijącej trawy. Z jednej strony rowu wznosił się nasyp. Za nasypem szło pole buraków, a dalej traktory, łańcuch wart i las. Z drugiej strony była łąka, na której gdzieniegdzie rosły dzikie śliwy. Śliwy dochodziły aż do wsi, leżącej zupełnie w dole poniżej wanny. Od nas widać było czub kościoła, który wznosił się w środku wsi nad wodospadem wezbranej w jesieni rzeczki oraz czerwone dachy domów schodzących coraz niżej. Dalej wspinał się po stoku wzgórza młody świerkowy las. Za lasem leżał nasz mały, niedawno założony obóz, w którym w przeciągu 2 miesięcy umarło 3000 ludzi. Od lasu kładł się biały pas drogi. Niknął we wsi i wypływał wraz ze śliwami. Z daleka, przerzynając na ukos łąkę, schodził z drogi majster. Odcinając się od mokrej zieleni trawy jaskrawą barwą munduru Armii Pracy Totta. Był to wielki specjalista od instalacji wodociągowych, noszenia szyn i załadowywania worków z cementem oraz świetny, nawet przez oświęcimiaków niedościgniony, organizator wszelkiego jedzenia po okolicznych wsiach. O swoich ludzi, a miał nas 20, dbał. Oto zbierał codziennie od swoich kolegów skórki od chleba i rozdawał je tym, którzy najgorliwiej pracowali. Chwyciłem łopatę do rąk i począłem z energią wyrzucać okruszyny ziemi. Były dywersant wziął kilof i odsunąwszy się ode mnie, o dobre parę metrów, żeby na kupie nie stać, podniósł kilof wysoko ponad brzegami rowu, pozwalając mu w rowie opadać własnym ciężarem. Zacząłeś coś mówić o rowie przedtem, zdaje się. Zagadnął, gdy milczenie przeciągało się niebezpiecznie. Należało rozmawiać cały dzień. Wtedy człowiek tracił poczucie czasu i nie miał okazji do snucia destruktywnych marzeń o jedzeniu. Pogadajże coś. Jak to było? I znów machnął kilofem, dbając usilnie, aby błysnąć nim nad rowem. Bo to widzisz, tak się gmera kopie Niemcowi na pożytek, raz na Śląsku, gdzieś pod Beskidami, raz w Wirtembergi, to znów na granicy szwajcarskiej. Coraz to któryś z kumplów umrze, to znów nowych przygnają. I tak, bracie, w kółko. I końca nie widać. A jak przyjdzie zima? Nie gadaj, przyłóż ucho do ściany, a posłyszysz, jak ziemia huczy od artylerii. Kują w nią tam, na zachodzie. Kują. Już od miesiąca tak kują. Przez ten czas u nas wymarło trochę ludzi. Nas woziliśmy wapna, cegły, cementu, szyn, żelaza i czego tam jeszcze. Pokopaliśmy rowy, doły, zbudowaliśmy kolejki i co? Coraz głodniej i zimniej. I coraz częściej pada deszcz. Jeszcze się człowiek jakoś trzymał nadzieją, że wróci, ale teraz? Do kogo? Może też gdzieś tak dołki kopią jak te nasze powstańcy. Ale nawet gdyby nie, to myślisz, że będziesz umiał żyć? Albo będziesz się bał wiecznie nie wiadomo jakich strachów, albo będziesz grabił oburącz, gdzie się da, bo w co będziesz wierzył? Co tu mówić? Ja tam od rana myślę o jedzeniu. I to nie o jakichś tam wspaniałościach, co to się w powieściach czyta. Ale tak dosyta chleba i grubo masła na chleb. Ja tam nie myślę o tym, co będzie, rzekł ostro dywersant. Grunt, aby dzisiaj przeżyć. Chcę wrócić do żony, do dziecka, już się dosyć nawojowałem po świecie. Na pewno będzie ci lepiej niż teraz, nie? A może chciałbyś już tak do końca życia? I zaśmiał się urągliwie. Machaj, machaj kilofem, rzekłem ostrzegawczo. Majster stoi nad rowem, nie widzisz? Udając, że go nie dostrzegamy, pracowaliśmy gorliwie, zatopieni na niby w rozmowie. Wywalałem pełne, uczciwe łopaty, aż na sam czub nasypu, postękując z wysiłku. Majster Batz postał chwilę nad nami, założywszy ręce do tyłu, popatrzył jakby z niezmiernej wysokości i poszedł powoli nad rowem, błyszcząc czernią wysokich butów. Brzeg żołnierskiego płaszcza miał ordynarnie zabłocony. — Kapo! Kapo! — krzyknął do mnie, stanąwszy nad grupą powstańców. — Chodź no tutaj! Dlaczego ten człowiek leży na ziemi? Dlaczego on nie pracuje? Majstrowie nazywali kapami wszystkich, którzy umieli po niemiecku. Śmieszyło to bardzo starych oświęcimiaków, a nawet, prawdę powiedziawszy, gorszyło. Co kapo bowiem, to kapo. Podbiegłem rowem. Za zakrętem na dnie rowu siedział skulony stary, ten od zabłoconych, a niegdyś eleganckich trzewików i jęczał, ściskając rękoma brzuch. Majster kucnął nad rowem, troskliwie, ale z daleka zaglądając więźniowi w twarz. — Chory? — zapytał. W ręku trzymał spory pakuneczek owinięty w gazetę. Na przeraźliwie bladej twarzy starego powstańca pojawiły się rzadkie krople potu. Oczy miał przymknięte. Powieki drżały mu raz po raz. Musiało mu być gorąco, bo rozpiął kołnierz. Słoma wylazła mu zza pazuchy i sterczała przed twarzą. — Cóż to, stary? Buraki wam widać zaszkodziły? — zapytałem ze współczuciem. Jego towarzysz z kilofem, ten od nakrycia z papy, obrzucił mnie nienawistnym spojrzeniem i rzekł niezdarnie do majstra Batrza. — Krank! On jest chory, chory! — powtórzył z naciskiem w nadziei, że majster zrozumie po polsku. — Hunger! Verstehen? — No tak, to zupełnie jasne — dopowiedziałem pośpiesznie. Nażarł się buraków i teraz dostał boleści w brzuchu. Dopiero co przyjechał do obozu, to nie wie, że zielenizna szkodzi. Na żarłoczność i głód trudno poradzić, proszę pana majstra. Buraki? Z tamtego pola, co? O, to bardzo niedobrze. Klaun! Prawda?
Majsterbacz uczynił dłonią międzynarodowy ruch chowania ukradkiem do kieszeni.
On nie może tego potrafić,
rzekłem z pogardliwym lekceważeniem.
On kupuje co dzień buraki za chleb.
Majsterbacz pokiwał głową w zrozumieniu. Przyglądając się smutnie powstańcowi, znad rowu jakby z krawędzi innego świata. Towarzysz starego, ten od papy, ruszył się niespokojnie.
Powiedz mu pan, może tego człowieka do lagru zaniosą, przecież on jest chory, ciężko chory.
Ciężko chory?
Rzekłem ze zdziwieniem.
To pan jeszcze mało rzeczy widział na świecie. Ma czas do wieczora. Co pan, dziecko? Nie wiesz pan, że żaden post nie pójdzie teraz stąd? Coś pan, pierwszy dzień na komandzie? I zdejmij pan tę papę, bo jeszcze pana kto urządzi. Mówiłem już raz.
Znów później powiecie, że my niedobrzy, że nie ostrzegamy. I odszedłem do swojej łopaty.
Dywersant, korzystając z tego, że majster był zajęty czym innym, kucnął spokojnie we wnęce, opierając się z wprawą na kilofie. Gdy chwyciłem za łopatę, wylazł z wnęki i stanął także w pozycji roboczej.
Stary, prawda?
Zagadnął bez zainteresowania.
Nie pociągnie nawet do wieczora, odpowiedziałem.
Już nie jedną setkę takich widziałem. Spuchłe nogi, durszwal, a teraz znów się obżarł burakami. Czarno widzę przed nim.
Znów jeden mniej.
Ja mu nie kazałem przyjeżdżać. Mogli bronić tej Warszawy, jak już zaczęli, nie?
Pewnie, że mogli. Przecież jak oni jechali do Oświęcimia, to ich nikt nie pilnował. Myśleli, że na roboty. Dorwali się teraz do robót jak chłop do wody sodowej.
Ze złości wywaliłem całą grudę ziemi na nasyp, aż ugięła się rękojeść łopaty.
Co się będziesz martwił za tamtego? Jak kto chce Niemcowi służyć, to dobrze mu tak, rzekł dywersant. W Oświęcimiu krzyczeli, że oni nie są polityczni. I co trzeci chwalił się, że ma wujka Volksdeutscha. Tu znów im źle, bo jeść mało dają. Przyjechali 6 tygodni temu i już chcieliby ze 3 miski zupy dostawać.
Dużo się zjadł dzisiaj? Więcej niż porcja?
Zapytałem zainteresowany. Jedzenie było tematem w chwilach szczególniejszych wzruszeń.
Co tam zjadłem?
Obruszył się były dywersant spod Radomia.
Wczoraj to zjadłem. Z rana porcja chleba i co tam było do chleba?
Margaryna i ser,
podpowiedziałem.
Margaryna i ser.
Przez cały dzień nic. Pod wieczór tośmy sprzedali buraka Żydom. Było 0,5 pajtki na 2. A wieczorem jeszcze zupa za twoją miotłę.
A potem dostałem jeszcze zupy na kuchni, bo odnosiłem kotły.
Nie mogłeś przyjść po mnie? Zapytałem z żalem.
Nie, bo musiałem zjeść w kuchni.
A dziś, ciągnął dalej, pajtka rano, margaryna na 30 kostka, potem parę śliwek, potem znów ten chleb i trochę buraka.
Żeby tak jeszcze...
Urwał i chwycił za kilof. Nad nami stał milczący majsterbacz. Popatrzył z sympatią na naszą zgodę i umiejętną pracę i rzucił między nas pakuneczek, owinięty w gazetę. Pod naszymi nogami rozsypały się skórki chleba.
Właśnie o tym myślałem,
rzekł energicznie Romek. I z rozmachem uniósł kilof nad głowę, dbając usilnie, aby błysnąć nim ponad krawędzią rowu, podczas gdy ja skwapliwie pochyliłem się ku ziemi.
Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej 1000 darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.